Gość dnia w Radiu Rodzina.
Witamy Państwa bardzo serdecznie. Rozpoczynamy kolejną audycję, kolejną rozmowę w cyklu Gość Dnia Radia Rodzina. A naszym dzisiejszym gościem jest siostra Elżbieta Sozańska ze Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego.
Szczęść Boże, witam wszystkich słuchaczy na antenie Radia Rodzina.
Dzisiaj patronuje nam święta Urszula Leduchowska. Wyjątkowa dla waszego zgromadzenia patronka, ale też myślę, że wyjątkowa postać godna odkrycia. Dziś przeżywamy jej liturgiczne wspomnienie i dlatego dzisiaj uczyniliśmy ją najważniejszą, jeżeli chodzi o naszą rozmowę. I na początku warto by było, siostro, przybliżyć nieco rysu historycznego, biograficznego świętej Urszuli Leduchowskiej. Cóż inspirującego było w jej życiu? Zapewne siostra mogła by o tym mówić godzinami, ale chciałabym, żeby siostra pokrótce przybliżyła nam tę niezwykłą postać.
Bardzo mi w ogóle miło, że mogę mówić o świętej Urszuli w tym radiu, w Radiu Rodzina, bo wszystko, czym była potem święta Urszula, co było w jej życiu niezwykłego, co było w jej życiu fascynującego i tak dalej, wszystko to wyniosła właśnie z rodziny. To rodzina jej dała te wszystkie rzeczy, które były niezwykłe. Otóż święta Urszula żyła na przełomie XIX i XX wieku. Urodziła się w 1865 roku w właśnie rodzinie arystokratycznej. Tatuś był Polakiem, a mamusia była Szwajcarką. Urodziła się na terenie Austro-Węgier, niedaleko Wiednia, w takiej miejscowości Losdorf. Była drugim dzieckiem. Rodzice w ogóle mieli 9 dzieci, nie wszystkie dożyły. Ale już na samym początku chcę powiedzieć, jak musiała być niezwykła ta rodzina. Na 6 dzieci, które przeżyło, 4 umarło w opinii świętości. Więc to też pokazuje, jaka była ta rodzina, czym ona żyła, jakimi wartościami. Ponieważ była to rodzina arystokratyczna, rycerska, dzieci od samego początku były właśnie wychowywane w sposób rycerski. Jak chłopcy, tak i dziewczynki. No chłopcy, no to my wiadomo, tak, odwaga, umiejętność posługiwania się tam bronią i bycia żołnierzem, czy tam potem właśnie jakimś oficerem, ale też no, przyzwyczajeni do pewnych niewygód. Dziewczynki były tak samo traktowane. Same mówią, że były bardzo kochane, święta Urszula też tak pisze w swoich pamiętnikach, że czuła się bardzo kochana przez i tata, i mamę, ale to nie zmieniało tego, że były duże wymagania. Na przykład nie należało grymasić, to co dostawały trzeba było zjeść w całości, nie wylegiwały się w łóżkach, każdy musiał mieć swój plan dnia itd., itd. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że źródłowo rodzina dla świętej Urszuli stanowiła wszystko to, co potem ona jakby pokazała w swoim życiu. To jej też pomogło przetrwać trudne chwile. Mama też i ojciec nauczyli ją, że wiara jest tym motorem, który pomaga przetrwać życie wtedy, kiedy ono jest fantastyczne, pokazuje, kto jest źródłem tych radości, tego szczęścia, tej łaski, ale też chwile bardzo trudne. W ich życiu były trudne chwile. Tata źle zainwestował, stracili cały majątek, no śmierć 3 dzieci, to też przecież było ogromne przeżycie dla rodziny. A jednak dzieci patrzyły, że rodzice radzą sobie w jaki sposób. A no właśnie, że wiara im pomaga. Widzieli rodziców modlących się podczas liturgii, modlących się też w domu była kapliczka. I to częste powtarzanie, że nie ma na świecie nic lepszego dla człowieka niż wola Boża. Wola Boża zawsze ukierunkowana jest na to, żeby człowiek wyszedł pełny, żeby człowiek wyszedł wspaniały, chociaż może go spotkać nawet jakaś trudność czy też krzywda, bo też takie rzeczy działy się w tej rodzinie. Więc jakby tutaj to bym chciała podkreślić. Na co bym zwróciła uwagę, jeśli chodzi o samą świętą Urszulę? Pierwsza rzecz to była dość utalentowana. Naprawdę Pan Bóg złożył w jej duszy wiele skarbów takich cennych. Na przykład miała dużą zdolność do uczenia się języków obcych. Sama nauczyła się ich 10. Władała 10 językami, pisała, mówiła, wygłaszała w tych językach odczyty. Lubiła też literaturę, no oczywiście mimo, że urodzili się na terenie Austro-Węgier i niemiecki był ich podstawowym językiem, no to tatuś, ponieważ był Polakiem i wielkim patriotą, rozkochał swoje dzieci w literaturze polskiej, w bohaterach polskich, w historii polskiej, w polskim malarstwie, muzyce. Więc Święta Urszula miała też ten talent i muzyczny, grała na fortepianie i na harfie, ale też ten talent malarski, o który też rodzice dbali, bo no właśnie miała swojego też nauczyciela. Wszystkie te talenty wykorzystała w swoim późniejszym życiu. Tutaj też pokazuje się, jak ważna jest rodzina. Wstąpiła w Krakowie, mając 21 lat, do sióstr Urszulanek i tam była właśnie nauczycielką języków obcych, zwłaszcza francuskiego. Była też nauczycielem sztuki, muzyki i malarstwa, jak również była wychowawczynią w internacie, ponieważ Urszulanki w Krakowie miały właśnie takie gimnazjum dla dziewcząt. Od mamy swojej, od taty swojego nauczyła się pewnych umiejętności pedagogicznych, a mianowicie konsekwencji, dobroci, zauważenia dobra, działania właśnie dla wychowanka, takiego umiejętności, takiego wychowawczego patrzenia. Wszystko to nauczyła się od rodziców. Pracowała tam aż do 1907 roku. W 1907 roku dostaje zaproszenie na wyjazd do Petersburga, do analogicznej szkoły przy parafii Świętej Katarzyny, katolickiej parafii. Szkoła też była dla dziewcząt z internatem, ale miała pewne trudności wychowawcze i też materialne. Prosili oni o pomoc właśnie siostry Urszulanki z Krakowa. Matka chętnie się zgodziła, czuła taką wewnętrzną potrzebę pójścia tam z pomocą, mimo że no, nie było to łatwe zadanie, ponieważ w tym czasie, po rewolucji, była zakaz w ogóle pracy sióstr i księży, zakonników w habitach, więc w ogóle, no wiadomo, jak mieli habit, no to byli dosyć rozpoznawalni. Święta Urszula stara się o to, czy mogłaby tak pojechać po świecku, jako nie siostra Urszula Leduchowska, ale właśnie hrabina Leduchowska. I rzeczywiście jej się to udaje. Jedzie do Petersburga właśnie jako hrabina Leduchowska i tam posługuje w tej szkole i w internacie, wspomagając jak tylko można całą tą parafię w przeżywanych trudnościach, no wiadomo też z powodu carskiej Rosji. Wszystko dzieje się wspaniale, doświadcza naprawdę rozkwitu tej szkoły, ujawnia jej się jeszcze bardziej ten talent pedagogiczny, swoją własną koncepcję na to gimnazjum. Takie gimnazjum powstaje właśnie z jej koncepcją pedagogiczną i naprawdę ma wspaniałe wyniki. Święta Urszula nie jest zachwycona Petersburgiem jako takim, mówi, że to jest trudne miasto i w ogóle żyje się trudno, ale widząc tych młodych ludzi, którzy wspaniale się uczą, rozwijają się, doświadczają też no, takich swoich własnych pierwszych przeżyć religijnych, takich głębokich i jest przeszczęśliwa. Ale przychodzi rok 1914, 7 lat od jej pobytu, a ona ma paszport, dokumenty austriackie. W I wojnie światowej no, jest po prostu po stronie wroga, więc musi opuścić Rosję, zostawiając uczennice, swoje siostry, nowo powstałą wspólnotę. Jak sama mówi, jest to taki czas bardzo trudny. Ona mówi, to jest mój ciemny horyzont mojego życia, staje się czarny, ciemny, ja nic nie widzę. Wyjeżdża do Szwecji i w ogóle do Skandynawii. Dla niej samej jest to bardzo trudny czas, kiedy ona pyta Boga, co się właściwie wydarzyło, co poszło nie tak, dlaczego to się tak stało. To są pytania, które ona zadaje na modlitwie. I teraz proszę zobaczyć, czerpie znowu z rodziny. Widziała to u rodziców, kiedy coś się zawalało, kiedy coś jakby trafiało w ruinę. Co wtedy robili jej rodzice? Nie koncentrowali się na sobie. No, raz, że było sporo dzieci i trzeba było to, a ona też mówi: Nie mogę się koncentrować na sobie. Tu też są ludzie, ja też im powinnam służyć. Zaczyna się modlić, szukać wartości w społeczeństwie, którym mogłaby służyć i tym, czym mogłaby służyć. To bardzo piękny, trudny, ale piękny okres w jej życiu i wydaje mi się, że może być tutaj naprawdę taką patronką na trudne dni. Jak poradzić sobie wtedy, kiedy nam się wszystko, mówiąc kolokwialnie, rozsypuje, tak? Nie możemy już nic pozbierać. Kiedy właśnie nie widzimy perspektywy, nie ma tego jasnego horyzontu, który do tej pory nam trwał. Co wtedy robić? Przepiękna patronka na ten czas. Tam też poczyna właśnie taką działalność pracy wychowawczej, no bo taka praca wychowawcza jest jakby w charyzmacie świętej Urszuli, w ogóle Urszulanek wszystkich. I ona też powołuje do istnienia właśnie szkoły językowe, potem dom dziecka w Danii. Przychodzi rok 1920, ona jest na terenie Skandynawii i pragnie powrócić do Polski, zwłaszcza, że ma właśnie 40 sierot po polskich robotnikach w Danii i chciałaby pokazać im Polskę, opowiada im o Polsce, ale cóż to jest opowieść, a zobaczenie tego kraju. No ten kraj jest oczywiście zrujnowany po zaborach i po wojnie, ale Święta Urszula no, przedstawia go w jego wielkości jako narodu. No, dzieci bardzo pragną tu przyjechać. Zakupuje majątek właśnie w Pniewach i tu sprowadza w sierpniu 1920 roku dzieci, siostry, wspólnotę i rozpoczyna się właśnie nasze życie jako sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego. Też długa historia, jak to się stało, bo to oczywiście ona to zgromadzenie powołuje do życia, całe jej właśnie te dialogi z Ojcem Świętym, z kongregacją do spraw życia konsekrowanego, pisanie konstytucji, pisanie właśnie zaleceń, reguły i tak dalej. To jest taki długi kawałek. Nie jest jej łatwo. Nie jest jej łatwo naprawdę zgromadzenie. Ona rodzi jak matka w wielkich bólach, w wielkim niepewności, w takim też jakiejś bojaźni, czy to na pewno jest wola Boża, czy naprawdę tak Pan Bóg chce. Ona ją cały czas szuka i odczytuje. Więc myślę, że też może być taką patronką na czas, kiedy nie wiemy, co robić, jak postępować. No myślę, że byłaby tutaj wspaniałą orędowniczką, bo sama na sobie przeżyła i przeszła ten czas. Przyjeżdża do Polski. Tak jak właśnie wspomniałam, Polska jest bardzo zrujnowana i przez trzy zabory, i przez wojnę. Jest dużo sierot, jest dużo biedy, jest dużo zaniedbań. Święta Urszula rzuca się w wir. Buduje wiele ośrodków takich rehabilitacyjnych dla dzieci chorych na gruźlicę, dla dzieci, które potrzebują rekonwalescencji i odżywienia i tak dalej, dla domy dziecka dla sierot, takie ochronki, kiedy rodzice pójdą do pracy, żeby mogli zostawić dzieci, czy też nawet zostawić wtedy, kiedy chcą różne rzeczy pozałatwiać. A więc taką pracę wychowawczą na szeroki wachlarz tych świadczeń wychowawczych i edukacyjnych. Powstaje też szkoła w Pniewach, taka gospodarcza. I ile może, to stara się odwiedzić. Szczególnie zwraca uwagę na były zabór, ziemię po byłym zaborze rosyjskim, gdzie to zaniedbanie też społeczne, no już nie mówię o jakimś edukacyjnym, bo jest bardzo duże, jest ogromne. Tam powstaje wiele placówek na Polesiu, na Wołyniu, na terenach Litwy, gdzie siostry takim ogromnym poświęceniem pokazują, jak można żyć w takiej pełnej higienie i dopiero potem właśnie budują też wiarę i edukację. W każdym z tych domów, które powstają, dzieci są od strony takiej zadbane, od strony takiej, no nie wiem, biologicznej i społecznej, tak, że pokazuje im się, jakie są takie no, podstawowe zasady bycia człowiekiem no, zadbanym i czystym i schludnym i tak dalej. I też z jakimiś takimi manierami no, człowieka cywilizowanego. Ale też od razu jest nauka pisania, czytania, liczenia, ukazywanie wartości wiary w życiu człowieka, wartości sakramentu w życiu człowieka. To zawsze idzie, wszystkie te trzy elementy idą zawsze równolegle. Święta Urszula jakby patrzy na człowieka całościowo. że ma ciało, że ma psychikę, że ma duszę, że ma potrzeby społeczne, ale też, że ma te potrzeby duchowe. Święta Urszula, jak powiedziałam, zakłada wiele takich placówek. Jest już chora, ma też tą chorobę nowotworową, ale nieustannie jeździ, odwiedza te placówki, patrzy, czy wszystko jest, czy są zabezpieczone, czy wszystko mają, czy nie potrzeba postarać się o jakieś dotacje, czy sama gdzieś nie powinna gdzieś pojechać i jeszcze, żeby właśnie wesprzeć je też materialnie. Powiem, że tyle energii, ile ma ta starsza kobieta, bardzo już schorowana kobieta, z zaawansowanym nowotworem, to chciałabym, żebyśmy my, młodsze, miały jej przynajmniej połowę, bo bardzo, bardzo taka no, energiczna, dużo, dużo ma w sobie tej energii. Myślę, że to jest Boża energia, to się czuje, że ten człowiek ma w sobie wiele. Ostatni raz w Pniewach jest 25 kwietnia 1939 roku. Wtedy wyjeżdża do Rzymu, jeszcze w sprawach zgromadzenia i już do Polski nie wraca już do Pniew. Umiera w Rzymie, zaopatrzona sakramentami, ze swoimi siostrami, ze swoim bratem. 29 właśnie maja 1939 roku. Ostatnie jej słowa to były: Jezu, kocham Cię. Kiedy umiera, wszyscy mówią, umarła święta. Beatyfikacja jej dokonała się tutaj właśnie w Poznaniu w czerwcu, 20 czerwca 1983 roku. A 50 lat od swojej śmierci, czyli w 1989 roku, w maju wraca do Polski w swoich relikwiach i pozostaje w Pniewach razem z nami do dziś. I cieszymy się jej obecnością.
Tak, bo warto zaznaczyć, że to jest wyjątkowe w życiu świętych, że mogą być obecni tam, gdzie można powiedzieć, że pozostawili swoje serce, myśli i to było dla nich tak ważne miejsce. Mowa o Pniewach, tak jak siostra zaznaczyła, bo w 1989 roku zachowane od zniszczenia ciało świętej zostaje przewiezione z Rzymu do macierzystego domu w Pniewach. Można by, siostro, powiedzieć w ten sposób, że święta Urszula Leduchowska jest obecna w sposób najważniejszy właśnie przez swoją obecność teraz w Pniewach, ale jest również obecna poprzez waszą działalność. Mówiła siostra tej pięknej wypowiedzi o swojej szczególnej patronce, że bliska sercu była jej rodzina, bliskie też były dziewczęta, które uczyła. W ogóle edukacja, przekazywanie wiary było dla niej ważne, a to wszystko w poczuciu poświęcenia swojego życia dla innych, w zapatrzeniu w miłość Chrystusa. Proszę mi powiedzieć, gdzie można was spotkać tutaj słuchaczom naszego radia? Zdradzimy, że jeżeli chodzi o diecezję kaliską, siostry są obecne poprzez działalność w przedszkolu i pomaganie w parafii w Sycowie, więc można siostry Urszulanki widzieć się w naszej diecezji. Ale gdzie jeszcze działacie i w jaki sposób? Jak to wpisuje się w to, co święta siostra Urszula Leduchowska po sobie pozostawiła?
W Polsce mamy prawie 40 placówek. Głównie są to przedszkola, świetlice, domy studenckie. Mamy też szkołę, akurat w Pniewach została, no bo to jest tradycja. Jeśli chodzi o Polskę, tak, no i katechizacja, bo to jakby tutaj było takie od samego początku, od 20 roku to się zaczęło i to jest pielęgnowane tutaj w Polsce. Natomiast jeśli chodzi o Polskę, no gdzie będziemy? No będziemy tak, w Łodzi, w Warszawie, w Lublinie, w Zakopanem, w Krakowie, w Słupsku, w Poznaniu, w Szczecinie, w Augustowie. Wszędzie tam są albo katechizacja, albo właśnie domy studenckie, albo przedszkola. I tam można nas spotkać, zresztą na stronie internetowej naszego zgromadzenia są wypisane wszystkie placówki. Więc jeśli chodzi o to, i to jest taka główna działalność. Natomiast też 40 placówek mamy poza Polską i to jest Rosja, to jest Białoruś, to jest Ukraina. Jesteśmy tam do dnia dzisiejszego, mimo działań wojennych, no, siostry nie zdecydowały się na powrót czy jakąś zmianę placówki, ponieważ widzą potrzebę bycia z tymi ludźmi właśnie w niesieniu nadziei, w naniesieniu światła, w niesieniu takiego wsparcia, no po prostu bycia z drugą osobą. I właściwie zarówno w Rosji, jak i na Ukrainie, no już na Białorusi, bo przecież tam też reżim Łukaszenki no nie pozostawia zbyt wiele nadziei na życie w pokoju i bezpieczeństwie. Jesteśmy na Filipinach. Tam oczywiście też mamy taką misję pracy z dziećmi i rodzinami, którzy żyją na śmietnisku. Dosłownie na śmietnisku, oni na śmietnisku żyją, żywią się, rozwijają, no, uczą się przebierać te śmieci i tak dalej. I tam siostry pracują z przepiękną myślą, mianowicie wiadomo, że ci ich rodzice już tam na tym, no jakby, no już tak będą trwać, ale właśnie siostry, bo my budujemy tam im domy takie, które pozwalają im odejść z tych elementów śmietni, śmieci, tych wysypiska śmieci, żeby te dzieci mogły zobaczyć, że można też żyć inaczej. Można mieć dom, można zobaczyć, że jest szkoła i właśnie pozapisywały siostry też te dzieci do jakiejś szkoły, żeby one mogły nauczyć się czytać, pisać i w przyszłości no, zdobyć jakiś inny zawód, żeby nie kontynuować tego życia na tym wysypisku śmieci. No więc myślę, że to taka piękna praca. Pomagamy tutaj wszyscy w całej Europie, wszystkie placówki, no i też zaprzyjaźnieni z nami ludzie, dlatego że wszystkie te dzieci bierzemy w adopcję, no opłacamy im edukację. To jest taka duża praca, też praca no, z więźniami, ale to jest taka duża inna historia zupełnie. Jesteśmy też w Ameryce Południowej, w Boliwii, w Argentynie i w Brazylii. Ta sama praca, co w Polsce, no tylko, że odrobinę trudniejsze warunki, nawet choćby dojazdowe, prawda? W Europie, no to jesteśmy jeszcze właśnie w Niemczech, w Finlandii, we Francji, w Italii. Tutaj również jest praca albo ze studentami, albo właśnie przedszkola i szkoły. No i jesteśmy też w Afryce. Mamy tam 16 placówek i głównie jest poza tą pracą, którą tu właśnie wymieniłam, no bo jakby ta praca wychowawcza to jest taki nasz główny charyzmat. Jest tam kontynuowana no, wzdłuż i wszerz, tak, aż od przedszkola do opola, właśnie do ludzi starszych. To są właśnie miejsca, na przykład ze starszymi osobami, to jest miejsce, taka miejscowość, której siostry prowadzą dom dla chorych na trąd. Mamy też domy dziecka tam, między innymi dom dziecka dla dzieci z wirusem HIV i chorych już na AIDS. I przy każdym z takim właśnie naszej placówce staramy się mieć jakieś małe ambulatorium, gdzie może pracować położna w razie potrzeby porodu osoby, która no, nie może już udać się tam gdzieś dalej do szpitala, tylko może skorzystać tutaj właśnie u nas z tej placówki. Jak Państwo słyszą, no, głównie jest to praca wychowawcza, ale też no, odpowiednia do miejsca, w którym jesteśmy.
Bardzo szeroka działalność, siostro, godna naprawdę podziwu i wyjątkowo pięknie. I przy tych myślach się jakoś tak szczególnie zatrzymałam, mówiąc o siostrze Urszuli Leduchowskiej, o świętej Urszuli Leduchowskiej. Wskazała siostra takie dwie piękne myśli, przesłanie, które ze sobą niesie, patronując konkretnym osobom, a patronuje przy braku nadziei, w trudnych czasach, w czasie wyboru, podejmowania decyzji. Z siostry obserwacji, kiedy spotyka się siostra z czcicielami świętej Urszuli Leduchowskiej, gdyby siostra mogła wskazać właśnie, komu w sposób szczególny patronuje, staje się bliska. Na pewno jest patronką na dzisiejsze czasy, chociażby przez te aspekty, które siostra zaznaczyła.
Tutaj mamy w czwartki zawsze taka nowenna jest za wstawiennictwem świętej Urszuli. No, w tej nowennie zawsze jest około 200 próśb. One są różne, tak? Naprawdę ludzie tacy, którzy właśnie potrzebują jakiegoś światła, jakiegoś umocnienia, proszą, bo te prośby są czytane. Mi są znane, bo ja je potem wpisuję no je po prostu zbieram, tak? Więc mi są znane one, więc widzę, że rzeczywiście jest duże zapotrzebowanie. Są też podziękowania za osoby, które już otrzymały coś. Wiadomo, że prosić to się prosi więcej, tak? A tych podziękowań jest znacznie mniej, ale są osoby, którym rzeczywiście jakoś tak szczególnie pomogła i wdzięczne są. są też no, takie jawne cuda, naprawdę wspaniałe cuda osób, które no, dają te, wręcz temu świadectwo. Tak? Mamy już 2 tomy tych książek o cudach świętej Urszuli, świadectwa osób, które doświadczyły tej niezwykłej jakiejś jej pomocy, jej ingerencji. I no, nie wiem, tu mogę przytaczać, ale też odwołuję się do literatury. Może spokojnie te książki nam nabyć i zobaczyć, jak wspaniale ona po prostu jest. A ona sama mówiła tak: święty to przyjaciel. Kiedy ty nie możesz, czy jesteś zajęta, nie możesz modlić się do Boga, prosić, to ja będę to robić, bo ja mam na to czas. Właśnie tam w niebie dzień i noc ty śpisz, odpoczywasz, pracujesz, zajmujesz się swoimi dziećmi, jedziesz podróży, a ja ci towarzyszę jak dobry przyjaciel. Wstawiam się w twoich intencjach, wypraszam to, co jest dla ciebie na teraz najbardziej potrzebne. Zawsze z tą myślą, żebyś była zbawiona, żebyś był zbawiony, bo to jest jakby głównym celem naszego życia tutaj. Więc wyprasza nam łaski te, które są potrzebne do tego, żebyśmy przeszli w wieczność, no jakby bez przystanku, bo tak bym powiedziała, tak? Wieczność bez przystanku. I to jest takie piękne, że ona powiedziała, że święty to przyjaciel i ja chcę być taką twoją przyjaciółką. Na czas i na wieczność.
To bardzo piękne i to zbliża do świętej Urszuli Leduchowskiej. A dla siostry, tak osobiście, co jest najpiękniejszego w tym, co czyniła, jaka była, w czym siostra pragnęłaby ją naśladować? I pewnie to siostra realizuje w swoim charyzmacie, w swoim powołaniu.
Ja w ogóle jestem w niej zakochana, jeszcze bardziej jestem zakochana w jej mamie.
To słychać, siostro, że
Prawda?
tak.
Bardzo po prostu. To, co mi bardzo tak jakoś imponuje w tym, to, że ona naprawdę szukała woli Bożej i widziała w niej jakby źródło szczęścia. Chociaż ta wola Boża, tak jak się na jej życie patrzy, to wcale nie była, że tak powiem, świetlista droga z ziemi do nieba. A ona mówiła tak: skoro dostałam takie zadanie, taką trudność, taką przeszkodę, czy takie wyzwanie, to na pewno do tego zdarzenia przywiązana jest łaska. Bo łaska przywiązana jest do zdarzeń, nie do wyobrażeń. Więc ja muszę się modlić i o światło prosić. I co ciekawe, gdzie ona chodziła się prosić o to światło? Wie pani, że ona mnie to po prostu, że tak powiem, no rozbraja mnie tym. Do krzyża. Mówi, idź do krzyża. Gdzie znajdziesz światło, jeśli masz ciemny dzień? Gdzie znajdziesz wolę Bożą, kiedy nie, jakby dla ciebie ona jest trudna? W krzyżu. Jezus miał wszystko, co ty przeżywasz. Odrzucony, zdradzony, niezrozumiany przez innych, opluty, wyśmiany, wyszydzony, odrzucony, nieprzyjęty. No, co chcesz, tak? Masz te rzeczy, to przeżywasz? No to gdzie znajdziesz lepsze zrozumienie? Tam znajdziesz zrozumienie i tam dostaniesz światło. Wie pani, co ja zaczęłam to praktykować? No bo to przeczytałam tego.
Polecamy.
Działa.
Niezawodna recepta. Bardzo dziękuję. To piękna i wyjątkowa myśl, którą się siostra z nami podzieliła. Zapraszamy do Pniew, zapraszamy do miejsc, gdzie jesteście obecne i zapraszamy do odkrywania świętej Urszuli Leduchowskiej. Bardzo dziękuję za tę piękną rozmowę, bo myślę, że przez nią właśnie święta Urszula stała się nam bliższa.
Dziękuję serdecznie, pozdrawiam, zapraszam. Jeśli przyjedzie Państwo, czy pojedynczo, czy w jakiejś grupce, proszę się na mnie powołać, chętnie oprowadzę i opowiem więcej szczegółów.
Przypomnę Państwu, że należy się powołać na gościa dnia Radia Rodzina, a gościem dnia była siostra Elżbieta Sozańska ze Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego. Bardzo dziękuję.
Dziękuję również, z Panem Bogiem.
Gość dnia w Radiu Rodzina.